Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Niepokalanów przy mikrofonie Malwina Szymańska. Dzisiaj razem ze mną w naszym studiu raper Hiob. Witam serdecznie.
Salut.
Łatwo jest być chrześcijańskim raperem?
Bardzo niełatwo. Niełatwo być raperem, a jeszcze chrześcijańskim jest to wiele trudniej. To zależy, jak na to patrzymy. Na scenie chrześcijańskim jako muzyk, czy jako człowiek?
Czy do chrześcijan dociera ta muzyka, którą ty proponujesz?
Jestem pewien, że rap z przesłaniem chrześcijańskim jest bardzo, ale to bardzo dobrym narzędziem do ewangelizacji, nowej ewangelizacji, o której przecież mówił, nawoływał Jan Paweł II. I myślę, że w tym momencie może kogoś uraża, ale jest to najlepszy sposób, co widać chociażby teraz w czasie Wielkiego Postu, gdzie jest dużo rekolekcji i na tych rekolekcjach właśnie grają, dają świadectwo raperzy ze sceny chrześcijańskiej.
A teraz zapytam inaczej. Czy masz kontakt w ogóle z raperami nie ze sfery chrześcijańskiej? Czy inni muzycy doceniają rap chrześcijański?
Obawiam się, że nie. Jesteśmy traktowani marginalnie. Nie jesteśmy w ogóle uznawani. Tak, myślę, że jesteśmy gdzieś zepchnięci na margines. Jeżeli już ktoś zauważa, że jesteśmy, to jest w ogóle... Nie ma o tym mowy. Nie jesteśmy uznawani przez muzyków mainstreamowych czy świeckich, jak tam to nazwać. No nie jesteśmy uznawani w ogóle jako część tej rap sceny.
A od jak dawna w ogóle ta muzyka cię interesuje? Bo chyba od zawsze, jeżeli pamiętam, interesujesz się muzyką, natomiast chyba nie zawsze był to rap, kiedy jakby łyknąłeś bakcyla.
Oj, zdecydowanie nie, bo jestem z klimatów takich rockowych, nawet i o wiele cięższych, i reggae, i wszystko inne. A hip-hop, rap, no to Pan Bóg, że tak powiem, ofiarował mi po stracie dziecka w 2010 roku. Wtedy napisałem pierwszy utwór, no w tym stylu hip-hopowym. Ja bardzo nie chciałem, ja się wzbraniałem, bo nie słuchałem tego rodzaju muzyki, nie żyłem, nie byłem częścią tej sceny i miałem w sobie ogromnie dużo buntu. Ale powstawał jeden utwór, drugi, trzeci, czwarty. Dostawałem też dowody od Pana Boga, żeby robić to dalej. Ja oczywiście dalej się buntowałem, mówiłem, Panie Boże, no nie, nigdy w życiu nie uznaję tej muzyki, nie. Ale Pan Bóg stawiał na mojej drodze kolejnych i kolejnych ludzi, dzięki którym udało się nagrać, wydać pierwszą płytę. No i wtedy już stwierdziłem, że nie będę się z Panem Bogiem kopał. I niech się dzieje Jego wola. No i się dzieje.
Rapowy rytm był najlepszym sposobem na wyrażenie bólu i smutku?
Myślę, że tak. No, rap sam sobie, cała ta kultura u swoich źródeł była oparta o prawdę. Prawdę, wyrażała bunt i to była ta muzyka. Ja jestem też pewien, że Pan Bóg mi ją ofiarował po to, żeby mnie leczyć przez muzykę, dzięki muzyce. W tym nurcie mogłem wyrazić to, co we mnie, obawy, właśnie ten ból straty dziecka, wszelkie nadzieje, no bo to różni rap od innych gatunków, że jest bardzo dużo treści. I tu faktycznie można było dać upust. I tak było, że z każdym utworem, tak jakby schodziło ciśnienie, przychodził spokój, no i inaczej zacząłem funkcjonować.
Bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że rap wywodzi się z prawdy. I w ten sposób poznałeś prawdę pisaną wielką literą.
No dokładnie.
I wtedy narodził się też właśnie Hiob, wtedy przyjąłeś ten pseudonim?
Tak. No bo wcześniej grałem w różnych projektach, ale zastanawiałem się, no bo wiadomo, jeżeli się coś zaczyna, jakiś projekt, no to trzeba znaleźć nazwę. Na tamtym etapie mojego życia, właśnie straty dziecka, wielkiego bólu, doświadczenia, tylko Hiob mi przyszedł jako pierwszy. Ten, który miał wiele, stracił wszystko, ale co najważniejsze, nie odwrócił się od Pana Boga. Został mu wierny do samego końca i Pan Bóg mu pobłogosławił. Dla mnie Hiob jest wzorem, tak? Że można przejść przez ciemną dolinę, ale jeżeli ufam, Panu Bogu, co jest bardzo trudne. Zaufać, zwłaszcza kiedy się przechodzi doliną śmierci, ale jeżeli się mu zaufa, to jest happy end, tak to nazwijmy.
Jaki byłeś, zanim stałeś się Hiobem?
Byłem dwulicowy. Zakładałem wiele masek. Tu miałem złożone rączki i odchodziłem od ołtarza i byłem zupełnie innym człowiekiem. No, złym człowiekiem byłem. Udawałem bardzo wiele, bo wtedy zależało mi na tym, co ludzie o mnie powiedzą, jak ludzie mnie widzą. W służbie liturgicznej byłem, czytałem Słowo Boże. Słowo Boże, prawda? Ale przy okazji miałem, nie wiem, rok przerwy od sakramentu pokuty i pojednania, ale przyjmowałem Pana Jezusa świętokradzko. Tylko po to, żeby ludzie widzieli, że Tomasz to taki porządny chłopak jest. A to był totalny syf.
Mówisz, że w jakiś sposób rap zaprowadził cię do Pana Boga, natomiast byli po drodze jacyś ludzie na przykład, którzy pozwolili ci zaufać Panu Bogu, którzy zaprowadzili cię do Niego, którzy powiedzieli, że to, co przeżywasz, ma sens i że to, co się stało, ma sens.
Jeśli chodzi o muzyków, to chyba nie. Pamiętam sytuację, kiedy odwiedził nas mój przyjaciel Dominik i on próbował ze mną rozmawiać, może coś przetłumaczyć. No i niestety dla niego skończyło się to źle, bo go pobiłem, ale to był taki moment, kiedy nie chciałem słuchać. I kto by do mnie przyszedł, nie wiem, sam papież, czy no nie wiem, ktokolwiek, nie przekonałby mnie. To był taki moment buntu, bólu, agresji, ale przyszedł taki moment. Przyszedł moment, kiedy zrozumiałem, że śmierci nie ma, że jest tylko taka kwestia czasu, no bo między mną a naszym dzieciątkiem, które jest w niebie, to jest tylko kwestia czasu i też kwestia tego, czy wykorzystam dobrze ten czas. No bo jeżeli dobrze wykorzystam, no to dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpię spotkania z Nim i z naszym dzieciątkiem. Jeżeli zawalę sprawę, no to nie spotkam.
Spotkasz się z Nim.
No właśnie, i to jest niesamowita mobilizacja też dla mnie. Często o tym zapominam, niestety, Ale jednak mnie to trzyma. No i ten napis, który mam wytatuowany na dłoni, Memento Mori, który też zrobiłem zaraz po stracie dziecka, żeby mi przypominał, kiedy mi tam się zapomnie albo gdzieś pójdę na manowce. Bo z nawróceniem to nie jest tak, że o, nawrócę się i już, tylko nawracamy się każdego dnia. To nie jest, że to jest taki przycisk nawrócony, i już chodzę święty z aureolą, ono mi się cały czas świeci. Nie, no każdy dzień to jest walka. Chrześcijaństwo to nie rurki z kremem i to jest totalna walka o nasze życie takie prawdziwe, no bo wieczne.
Czy docierają do ciebie takie osoby, które również poniosły taką samą stratę jak ty? Czy szukają u ciebie wsparcia?
Tak, żeby szukały wsparcia, to nie, no w Hiobem jestem, to nie, ale spotykałem się i spotykam po koncertach. Z ludźmi przychodzą małżeństwa albo panie przychodzą i mówią, że właśnie tego doświadczyły. No i kiedy mówię ze sceny, to ja nie wiem, kto mnie słucha. I mówię właśnie te słowa, że nie ma śmierci. Jest kwestia czasu i właśnie te słowa do nich docierają, że też tak jak mi zmienił optykę, że to jest tylko kwestia czasu, a śmierci nie ma. I to jest niesamowite i też takie, o kurde, Panie Boże, to ma sens. To, że mnie posyłasz i padają słowa ze sceny, że ty działasz, bo to też nie jest tak. Jestem człowiekiem, jestem słaby, jestem egoistą i często łatwo zachłysnąć się, och, jaki ja jestem fajny, a o sobie wyjdę na scenę, ludzie słuchają, wow.
I uwielbiają.
Tak, a to, że Pan Bóg, tak naprawdę to Pan Bóg działa i Pan Bóg mówi, o tym czasami się zdarza mi zapomnieć, ale właśnie to jest super, że to On mówi. Bo ja mam świadomość, że jakbym miał mówić sam od siebie, no to nagadałbym głupot i tyle by było.
Czujesz się narzędziem w rękach Pana Boga?
Tak, jestem tępym narzędziem w ręku Pana Boga.
Podoba ci się to?
Tak, i chciałbym, żeby wykorzystywał mnie więcej.
Mhm. A co robisz poza głoszeniem Chrystusa?
na co dzień pracuję z ludźmi chorymi na Alzheimera. Jestem terapeutą zajęciowym. Prowadzę zajęcia między innymi muzyczne, umilam czas, przywołuję miłe wspomnienia z młodości. No i generalnie staramy się, aby ludzie zostali ludźmi i żeby doświadczyli bliskości, jakiegoś rodzaju miłości, wiadomo, że też opieki.
Ale to jest jakieś hospicjum czy
nie,
szpital?
Nie, to jest dzienny ośrodek, środowiskowy dom samopomocy. Te osoby są do nas przywożone i przyjeżdżają na te 8 godzin. No i mówię, no staramy się być z nimi, rozwijać ich też, bo są zajęcia muzyczne, plastyczne. Lubię piątki, bo są takie luźniejsze i sobie oglądamy stare kino na przykład. Takie przedwojenne. Ja bardzo kocham, uwielbiam. No mówię, coś, co wywoła uśmiech. Wiadomo, ta choroba jest bezwzględna i z dnia na dzień zabiera ludzi, prawda? Ale jeżeli... I mamy świadomość, że nie wiem, za 5 minut pani tam Krysia, czy jakaś tam, nie będzie w ogóle tego pamiętała, co się wydarzyło. Ale jeżeli zobaczymy przez sekundę uśmiech na jej twarzy, to już jest to. Tu i teraz.
Czyli robicie coś, za co tak naprawdę do końca nie możecie chyba oczekiwać wdzięczności, bo ktoś nie będzie o tym pamiętał.
No jakbyśmy mieli oczekiwać wdzięczność, to żebyśmy się dawno spalili. Nie, no. Ta praca jest na tyle trudna, że nie będzie efektów widać. Bo mówię, w tym rodzaju choroby jest z każdym dniem tak, jakbyśmy przegrywali mecz, prawda? Ale mówię, zawsze wygrywamy, kiedy jest ten uśmiech. Nie wiem, panie, nie wiem, dlaczego ostatnio mnie to zdziwiło, ale panie lubią się do mnie przytulać na przykład. I nie wiem, no mi to sprawia ogrom radości, może dlatego, że w dzieciństwie nie byłem za bardzo przytulany, a tu panie mnie akceptują, uśmiechają się i tam sobie żartujemy. No fajna sprawa.
To jest też piękne, bo oddajesz się w ten sposób, jesteś może jeszcze bardziej narzędziem Pana Boga.
To jest w ogóle to, że jestem w tym miejscu, to jest ewidentna zasługa Pana Boga. Kiedyś prosiłem Go, bo jestem strasznie niepokorny, jestem buntownikiem, jestem wybuchowy. I parę lat temu mówię, Panie Boże, ja Cię proszę, jak chciałbym więcej pokory, więcej miłości, ciepła i takiego opanowania. No i Pan Bóg nie zrobił tego na zasadzie pstryk, tylko postawił mnie w takiej pracy, gdzie muszę być łagodny, opanowany, ciepły, panować nad sobą, nad głosem, nad emocjami, nad tym, jak się zachowuję, co mówię. Ewidentnie Pan Bóg mnie w ten sposób struga.
Zdarza się też, że prowadzisz rekolekcje, tak jak teraz na przykład, niedaleko Niepokalanowa w Ożarowie Mazowieckim. Trafiłeś teraz na wywiad do Radia Niepokalanów dzięki jednemu z radiowych przyjaciół, tak mogę powiedzieć. Mówię o Sławku Komudzie, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy i któremu też dziękujemy.
Oczywiście.
Za to, że dzisiaj tutaj razem z nami jesteś. I chciałam ciebie zapytać o to, co mówisz dzieciom, młodzieży, podczas takich rekolekcji?
Zauważyłem, znaczy, bo to zacznijmy od tego, to nie ja mówię. Zawsze oddaję się Duchowi Świętemu i niech to On mówi. Dzisiaj miałem sporo czasu, bo akurat tak dobrze przyjechałem na czas. Poszedłem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. Klęknąłem i mówię, no Panie Boże, no co ja mam mówić, co ja mam zrobić? A jeszcze dzień wcześniej mi auto odmówiło posłuszeństwa, więc w ogóle zawirowania. I te myśli zamiast skupiać się na tym, co najważniejsze, czyli na tych rekolekcjach, ewangelizacji, to cały czas w głowie miałem auto, zepsute auto, ojejku, zepsute auto, a to na święta zepsute auto, a nie to, co najważniejsze. I tak klęczę i myślę, Panie Boże, co ja mam powiedzieć? I dał mi odpowiedź. To mówiłem dzisiejszej młodzieży, ja pochodzę z parafii Bożego Miłosierdzia. Ośrodek, w którym pracuję, jest przy parafii Bożego Miłosierdzia i ten kościół też jest pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Mówić o miłosierdziu, o miłości Bożej i przyszło mi takie, nazwijmy to światło, ja tam światłami tego nie nazywam, ale natchnienie od Ducha Świętego, żeby powiedzieć o miłosiernym ojcu, o marnotrawnym synu. I wtedy poczułem spokój. I najczęściej Duch Święty mówi o obrazie ojca, że Pan Bóg nie jest wcale tak, jak my sobie go wyobrażamy. Jeżeli nasz biologiczny tato jest niewydolny, tak to powiedzmy, doświadczamy czasem wiele zła z jego strony, to nie znaczy, że Pan Bóg jest taki, wręcz przeciwnie. I staram się mówić o tej Bożej miłości.
Tak bez zupełnej skromności możesz powiedzieć, że dla młodzieży jesteś bardziej przekonujący niż ksiądz?
To nie do mnie pytanie. Staram się tak nie podchodzić. Słyszałem różne opinie, że jesteśmy często konkurencją dla księży i dla katechetów też. Raz to było w takim tonie żartobliwym, ale takim pozytywnym. Po takich rekolekcjach przychodzi ksiądz z katecheta i mówi: no to chłopaki, załatwiliście mi katechezę na pół roku. No ale to akurat chyba był komplement.
Chyba był komplement, tak mi się też wydaje. Ale chyba zgodzisz się ze mną, że możesz ty, czy właśnie ludzie podobnego pokroju, czyli tacy, którzy chcą docierać do młodzieży, którzy są po jakichś przejściach, którzy mają też taki może charakter trochę młodzieżowy, można świetnie współpracować właśnie, czy nie, z katechetami, czy z księżmi i być wsparciem.
Oczywiście, bo buntownik zrozumie buntownika i często młody człowiek bardziej posłucha świeckiego, który ma doświadczenie albo przeszedł przez coś, przez co ten młody teraz przechodzi, będzie przechodził. I to jest właśnie autentyczne i jest takie doświadczalne, tak? To nie jest jakaś teoria. Oczywiście ja nie chcę tu zarzucać księżom czy katechetom, że to są tylko jakieś puste słowa. Właśnie ten program dydaktyczny, jaki ma być spełniony w danym roku szkolnym. Ale czasami tak jest, że odtąd dotąd trzeba wyrobić to, o tym powiedzieć, a nie ma takiego życia po prostu.
A często spotykasz się z tym, że w szkołach jest taka inicjatywa, żeby właśnie zaprosić do młodzieży kogoś, kogo posłuchają po prostu.
Jest coraz lepiej. W tym temacie jest coraz lepiej. Ja osobiście, no niestety, mało gram, mało się spotykam, ale widzę to u kolegów raperów, którzy jeżdżą z rekolekcji na rekolekcję po szkołach, do szkół i świetnie się to sprawdza i jest taka otwartość i to cieszy, bo jeszcze te parę lat temu nie było tak miło. Więc jest nadzieja.
A ty lubisz to robić?
Jakbym tego nie lubił, to bym tego chyba nie robił. Tak, bardzo, bardzo. Wiadomo, stresuję się zawsze, ale później to już jest takie cudowne uczucie.
Rapowałeś się z nimi? Rapowałeś im? Śpiewałeś? Mieli okazję posłuchać?
Tak, dzisiaj na przykład próbowałem jakoś młodzież wkręcić. No i chyba nie było aż tak źle. Nie, młodzież była wspaniała. Dla mnie to jest niesamowite. Zaprasza mnie ktoś, czy to ksiądz, czy katecheta i mówi: wiesz, Hiob, no to my mamy taką młodzież, taką trudną, to uważa i tak dalej, i tak dalej. I często wychodzi, że ja później myślę, halo, to gdzie jest ta młodzież ta trudna, bo ja tu widziałem wspaniałą młodzież, otwartą, ciepłą, zupełnie inną niż miałem niby spotkać.
Znalazłam takie zdanie, które powiedziałeś w internecie.
Ojoj.
Mam nadzieję, że to twoje. Zaraz sprawdzimy. To wielki paradoks, że właśnie przez stratę Pan Bóg mówi: nie ma śmierci, to kwestia czasu, spoko, nie martw się. Przywołuję te słowa, bo jesteśmy w Wielkim Poście i uważasz, myślę, że już znam odpowiedź na to pytanie, że właśnie przez cierpienie Pan Bóg czasem chce nas szturchnąć i coś nam uzmysłowić.
Jestem tego pewien, bo czasami trzeba tak ostro, bo Pan Bóg się, no mówię, Pan Bóg to nie jest jakiś głuchy starzec, który siedzi na chmurce, tylko jest to, nawet nie chcę go nazwać ojcem, bo dla mnie wydźwięk tego słowa ojciec jest bardzo negatywny. To jest tato, któremu na nas bardzo zależy, który kocha nas miłością po prostu niewyobrażalną i czasami trzeba tak jak dziecku dać pstryczka, prawda? Żeby właśnie ocknąć go, bo przez trudne doświadczenie, gdzie często się buntujemy, tak naprawdę po pewnym czasie może wyjść, że to uratowało nam życie. To trudne doświadczenie, którego absolutnie nie chcieliśmy, które spowodowało właśnie ból, cierpienie, kłótnie i teoretycznie tak po ludzku nosiało zniszczenie, w perspektywie czasu okazuje się, że właśnie to był ratunek, to było to, co ocaliło nasze życie.
Co powiedziałbyś, co mówisz osobom, które mówią, okej, dobrze się ciebie słucha, ale ja nie wierzę. Wtedy, ja nie potrafię uwierzyć.
To wtedy mówię, daj Panu Bogu szansę. Nie zamykaj się, daj Panu Bogu szansę. Powiedz cichutko tak. I on będzie działał. Nienachalnie. Nie dzisiaj, może jutro, może za miesiąc, może za 20 lat. Ale to malutkie, cichutkie tak.
Czy Niepokalanów już znałeś wcześniej?
Aha, tak, byłem. Tutaj miałem tę przyjemność bycia w tym miejscu parę lat temu, kiedy pan Jerzy Zelnik nagrywał tutaj audiobook, można tak to nazwać,
tak.
Z encykliką papieża Franciszka, z pierwszą, którą to było takie niesamowite wydarzenie. Już tutaj byłem i powiem, że miło tutaj powrócić.
A twoja relacja z Matką Bożą?
Z Matką Bożą? To jest niesamowite, bo mogę, może to nie jest akurat do radia, ale mogę w ostrych słowach nawrzucać Panu Bogu, a Matce Bożej nigdy. Po prostu nigdy. Panu Bogu mówiłem czasami straszne rzeczy i nie przebierałem w słowach, naprawdę. Ale co do Maryi, to szacuneczek zawsze jest. Maryja, znaczy, ja jestem też, wychowałem się w parafii. Powiedziałem, że jestem z parafii Miłosierdzia terytorialnie, ale jako dzieciak byłem właśnie ministrantem, lektorem w sanktuarium maryjnym, więc dla mnie Matka Boża jest niesamowicie bliska, ważna, bez której nie wyobrażam sobie życia. No i dzięki Matce Bożej stał się cud poczęcia naszej Zuzi, więc no, nie no, Maryja jest najlepsza.
Hiope, bardzo dziękuję ci za obecność w studiu Radia Niepokalanów, za twoją życzliwość i życzę ci, żeby Matka Boża nigdy nie spuszczała cię z oka i zawsze trzymała cię za rękę.
Dziękuję i tego życzę tobie i wszystkim słuchaczom Radia Niepokalanów. Pozdrawiam bardzo serdecznie.